Słowo było u Boga. Wszystko przez nie powstało. W nim było życie. On wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego. Chrystus za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga. Ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony.
Na początku byłeś Słowem, tam gdzie sam najwyższy padł. Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu, Królu nasz. Jakie piękne jest imię Twe, nic nim nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu, Królu nasz. Jakie piękne jest imię Twe, nic nim nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Nie chciałeś mieszkać w niebie bez nas, więc przyniosłeś niebo tu. Nasz grzech był wielki, Twa miłość większa. Nic nas nie rozłączy już. Jak cudowne jest imię Twe, jak cudowne jest imię Twe, Twe imię. Jak cudowne jest imię Twe, nic nim nie równa się. Jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Śmierć pokonałeś, zasłona rozdarta. Już grzech i zamilkł grób. Niebo grzmi chwałą Twym majestatem, bo z martwych wstał nasz Pan i Król. Nie masz rywala sobie równego, teraz i zawsze Królem Ty. Potężne jest imię Twe, jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezu, Królu nasz. Jak potężne jest imię Twe, nic nim nie równa się. Jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Nie masz sobie równego, teraz i zawsze Królem Ty. Twoja jest chwała, Twoje Królestwo, potężne jest imię Twe, jak wspaniałe jest imię Twe, Twe imię Jezu Królu nasz. Jak potężne jest imię Twe, nic z Nim nie równa się, jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Jak potężne jest imię Twe, jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezu.
W miłości nie ma strachu, bo doskonała miłość usuwa strach.
Ty przynosisz mi swą zwycięstwa pieśń, Ty dotykasz słowem swym, dajesz wolność mi z sideł wokół mnie i znika każdy lęk. Niewolnikiem strachu nie jestem, bo jestem dzieckiem Twym. Niewolnikiem strachu nie jestem, bo jestem. Ty wybrałeś mnie u początku dni, wyszeptałeś imię me. Jestem dzieckiem Twym, pokochałeś mnie, moje życie w Twojej krwi. Niewolnikiem strachu nie jestem, bo jestem dzieckiem Twym. Niewolnikiem strachu nie jestem, bo jestem dzieckiem Twym. Duszy mej.
wszystkich dzisiaj, wszystkich naszych słuchaczy, wszystkich tych, którzy zechcą uczestniczyć w zebraniu zboru w Chełmie. Tematem, którym chciałbym się dzisiaj podzielić, będzie strzeżenie serca. Jest to temat oparty na jednym z bardziej znanych wersetów Pisma Świętego, bowiem oparty jest na Przypowieściach, 4 rozdziale, a 23 wersecie, gdzie w Przypowieściach 4:23 czytamy takie słowa: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Albo w przykładzie Biblii Warszawskiej: czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca, bo z niego tryska źródło życia. Myśl jest ta sama. Tutaj prorok zachęca nas do tego, byśmy strzegli swojego serca, i to nie tylko w ogóle strzegli, tak jak innych rzeczy. Strzec znaczy pilnować, dbać o. Dbamy w naszym życiu o wiele różnych rzeczy, a prorok mówi, że mamy dbać o nasze serce, strzec go nie tak, jak strzeżemy innych rzeczy, tylko bardziej niż innych rzeczy, bowiem zwraca się do nas słowami: nad wszystko, czego ludzie strzegą, co już samo w sobie zakłada takie stwierdzenie, że są inne rzeczy, których ludzie strzegą, których pilnują, o które dbają. Jest to prawda oczywista, my też dbamy o wiele różnych rzeczy. Dbamy o nasze domy, o nasze rodziny, o naszą pracę, o naszą sytuację materialną i o wiele różnych innych rzeczy dbamy w naszym życiu. Prorok nie mówi wcale, że to źle, że dbamy o inne rzeczy. Dbanie o wiele innych rzeczy jest wymogiem sprawiedliwości, więc słusznie robimy, że dbamy o wiele dobrych i słusznych rzeczy. Ale prorok zwraca się do nas z takim napomnieniem, zwraca nam uwagę na to, że jest coś, czego powinniśmy strzec bardziej niż tych wszystkich innych dobrych rzeczy, których strzeżemy, czy których możemy strzec. I od razu mówi nam też, co jest właśnie tą rzeczą, którą bardziej niż cokolwiek innego powinniśmy strzec. Mówi nam, że tą rzeczą jest serce, i od razu uzasadnia swoje napomnienie. Mówi, dlaczego tak ma być? Bo z niego żywot pochodzi. I tutaj właśnie nasze życie pochodzi z naszego serca. To będziemy się nad tym zastanawiali szerzej, w jaki sposób. Tutaj krótko na wstępie można powiedzieć, że nasze życie nie będzie pochodziło ze strzeżenia innych rzeczy. Chociaż strzeżenie innych rzeczy może być dobrą rzeczą samą w sobie, to strzeżenie tamtych innych rzeczy nie zapewni nam życia, tylko strzeżenie serca zapewni nam życie. Tak w ogóle można by zadać pytanie, a dlaczego w ogóle tego serca trzeba strzec? Czy nie znamy wszyscy takich wypowiedzi z literatury, chyba zwłaszcza romantycznej, że kieruj się sercem, patrz na serce, niech serce będzie twoim przewodnikiem. Takie hasła zdają się sugerować myśl, że właśnie trzeba się poddać swojemu sercu i jego pragnieniom. A tutaj tymczasem prorok mówi, że serca mamy strzec. Co by znaczyło, że nie jest ono najwyższym tutaj autorytetem, najwyższą instancją w naszym życiu, której mamy się poddać. I całkiem słusznie, że tak prorok sugeruje tą myśl, bo jest to myśl właściwa, bowiem choć człowiek został pierwotnie stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to jak wszyscy wiemy, doszło do upadku. Z tego powodu nasze serca nie są doskonałe, ale posiadają skłonność do grzechu. No i to jest to, stąd wynika potrzeba ich strzeżenia. Mamy naturalne skłonności do grzeszenia. Gdybyśmy byli doskonałymi ludźmi, takimi, jakimi mamy nadzieję być w przyszłości, nie musielibyśmy strzec naszego serca. Można by wtedy powiedzieć: kieruj się z głosem swojego serca, niech twoje serce będzie dla ciebie drogowskazem w twoim życiu, za którym będziesz podążać. Dzisiaj to nasze serce może być takim drogowskazem, któremu się bacznie trzeba przyglądać, bo może ten drogowskaz ktoś przestawił i on czasami tylko pokazuje w dobrym kierunku. To od razu powiedzmy, nie jesteśmy w 100% zdegradowani, żeby nasze serce było tylko złe i tylko grzeszne. Wciąż mamy wszyscy, zależnie od przypadków, w różnej proporcji, dobre odruchy tego serca, czyli nasze uczucia pobudzające nas w dobrą stronę. Ale mamy też i złe odczucia tego serca, więc to jest taki drogowskaz, na którym ciężko się oprzeć, bo to jest tak, jak gdyby podróżny, który nie zna drogi i idzie długą drogą i dochodzi do rozdroża. No i on wie, gdzie chce dojść. Zna tą miejscowość, stoi, o, patrzy, jest drogowskaz. I nawet patrzy na ten drogowskaz i widzi, jest jaka miejscowość, do której podróżuje, pokazana, że to w tą stronę. Tylko się zastanawia, czy zaufać temu drogowskazowi, czy też nie. Bo na przykład wie, że tutaj miejscowa ludność ma spaczone poczucie humoru i przestawia ten drogowskaz tak, żeby podróżny poszedł nie w tą stronę, którą chciał i mają taką spaczoną radość z tego powodu. Tak można by powiedzieć, jest naszym sercem, czyli ono pokazuje nam pewne rzeczy, ale to nie jest pewne, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo z naszego serca wychodzą i jedne, i drugie rzeczy. Dlatego trzeba tego serca strzec, by nie popaść w grzech. Bóg właśnie zaprasza nas, byśmy oddali mu swoje serce, czyli nasze uczucia, bo serce są symbolem uczuć bardzo często. Znamy inne napomnienie proroka, który mówi, że synu mój, daj mi serce twoje, a oczy twoje niechaj strzegą dróg moich. To przypowieści 23-26. Też jeden z bardziej znanych wersetów Pisma Świętego. To jest to właśnie zaproszenie Boga, żeby oddać mu swoje serca, czyli żebyśmy my oddali mu nasze serca, co znaczy oddali mu nasze uczucia, żebyśmy mu poświęcili się i starali się przyjąć do naszych serc jego uczucia. Po tym, gdy to uczynimy, gdy poświęcimy się Bogu, to właśnie naszym głównym zadaniem staje się zachowywanie naszych serc w pełnym poddaniu się Panu, czyli strzeżenie, pilnowanie naszych serc, pilnowanie naszych uczuć, intencji, pobudek, pragnień, motywów. To można tą listę w taki sposób rozszerzyć, wymijając te wszystkie rzeczy, które zawierają się w słowie serce. I ta konieczność strzeżenia naszych serc jest dla nas oczywista, bowiem jesteśmy otoczeni przeciwnymi, niesprzyjającymi warunkami. Szatan, świat i ciało cały czas atakują nasze serca, próbując znaleźć sobie w nich mieszkanie, rozgościć się w nim oraz przejąć kontrolę nad naszymi uczuciami, intencjami, motywami i pragnieniami. Co gorsza, próbują tego dokonać w taki sposób, żebyśmy się nie spostrzegli, że w naszym życiu zachodzi wielka przemiana, iż porzucamy Pana, że zmieniamy nasze aspiracje, cele, dążenia i wartości, iż nasze uczucia lgną już do innych rzeczy, samolubnych, światowych, grzesznych. Tak krok po kroku, pomalutku, taki atak ciągle jest kontynuowany, bo szatan stara się każdego, kto chciałby chodzić z Bogiem, doprowadzić do upadku, a jeżeli uda mu się przejąć kontrolę nad sercem chrześcijanina, jeżeli uda mu się wprowadzić do serca swoje własne myśli i pragnienia, co nie jest takie trudne, bo grzeszne pragnienia siedzą w tym upadłym naszym sercu, więc ma szatan do czego się odwołać w tym sercu, znaleźć czuły punkt, który ochoczo zareaguje na jego sugestie, bo on sam z siebie pragnie tej rzeczy, tylko trzeba mu, wystarczy go pobudzić, a już zaczyna żyć własnym życiem. Dlatego też tego serca trzeba strzec. Bo jest możliwe, żeby tak podstępnie kontrola nad nim została przejęta. Ktoś mógłby zapytać, czy to możliwe, byśmy mogli się nie zorientować, co się dzieje. Odpowiedź brzmi, że tak, jest to możliwe, że możemy zostać tak wierutnie oszukani. Jak najbardziej tak, odpowiedź na to pytanie brzmi, bowiem tego uczą przykłady z historii ludu Bożego na przestrzeni wieków, chociaż można by wspomnieć sytuację w ruchu prawdy po śmierci brata Russella, że 80% braci tam będących w tym ruchu pozostało w towarzystwie, to tutaj Rutherforda, a 20% było w opozycji do zmian przez niego dokonywanych, a niby wcześniej wszyscy znali prawdę, a tutaj tak zachowywali się niestosownie, bo zostali już wcześniej zwiedzeni, bo ich serca nie były odpowiednio strzeżone. Czy też można by zacytować bliższe nam przykłady, nie tak odległe historycznie, które też pokazywały, że bardzo łatwo jest zostać zwiedzonym i oszukanym i stanąć po niewłaściwej stronie, po stronie błędu, po stronie sekciarstwa i tak dalej. A Biblia mówi nam, że że to jest możliwe. Mamy nie tylko przykłady, mamy słowa z tutaj samej Biblii. Jeremiasza 17:9, kolejny bardzo znany werset z Pisma Świętego mówi: najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze. Któż je pozna? Tutaj prorok kończy takim pytaniem. Któż je pozna? Odpowiedź sugeruje się sama na to pytanie, że nikt nie pozna, albo prawie nikt nie pozna, bo ono jest bardziej zdradliwe, bardziej przewrotne niż cokolwiek innego, bo nasze serce potrafi bardzo nas zwodzić. Dlatego można powiedzieć, śmiało powiedzieć, że przytłaczająca większość ludzi to są ludzie oszukani sami przez siebie. W jaki sposób? Bo każdy człowiek ma jakiś tam obraz samego siebie i przytłaczająca większość ludzi ma spaczony, bardzo mocno spaczony obraz samego siebie. Przytłaczająca większość ludzi uważa, że jest dużo lepsza niż w rzeczywistości jest. Trafiają się nieliczne jednostki, które znowu też oszukane przez swoje serce z powodu skłonności depresyjnych czy tego typu uważa się za gorszych niż naprawdę są. Takie przypadki też się zdarzają, ale przez całą historię większość ludzi uważała siebie za lepszych niż naprawdę są, bo znajdowali sobie jakiś powód, na którym to wysokie mniemanie o sobie opierali, ignorując wszystkie inne powody, które takiemu mniemaniu przeczyły. To jest właśnie taka umiejętność selektywnego spojrzenia na rzeczywistość, na sytuację. Widzę jej jeden drobny element, który mi odpowiada i na nim buduję całą teorię, całe poczucie swojej wartości, natomiast ignoruję wszystkie rzeczy, które nie pasują do tego obrazu, wypierając je ze swojej świadomości. To tak, jakbyśmy powiedzieli, jak uczeń w szkole dostałby piątkę z mało istotnego przedmiotu, z którego wszyscy w praktyce dostają piątki, a natomiast dostał ocenę niedostateczną z jednego z najważniejszych przedmiotów, z przedmiotu, który jest obowiązkowy na maturze na przykład i każdy go musi zdać, ale o tym nie myśli. Myśli o tym, że z plastyki czy z jakiegoś innego przedmiotu, który nie jest przedmiotem maturalnym i z którego się nie zdarza, żeby ktokolwiek nie zdawał do kolejnej klasy z powodu słabej oceny z tego przedmiotu, to on z tego przedmiotu dostał piątkę i z tego powodu uważa, że jest świetnym uczniem. Pomijając to, że z innych przedmiotów obowiązkowych ma jedynki i grozi mu ocena niedostateczna na koniec roku. No, w przypadku ucznia to byłoby śmieszne, gdyby tak uważał, ale nawet w przypadku uczniów takie przypadki się zdarzają, choć jest to oczywista tutaj nieprawda, że on jest dobrym uczniem, ale w życiu, wśród ludzi, wśród chrześcijan to takie przypadki są znacznie częstsze, ludzi oszukanych przez swoje serce, którzy uważają, że wszystko jest dobrze, że idą we właściwą stronę, postępują stosownie, gdy tymczasem wcale tak nie jest. Tak jak to nawet mówi nam w objawieniu, teraz przypominają mi się słowa skierowane tutaj w jednym z listów do 7 kościołów, do tych, którzy do Bóg, nasz Pan, mówiąc do prawdziwych chrześcijan, mówi, że wiem, że prześladują was ci, którzy uważają się za Żydów, czyli za prawdziwych Izraelitów, za prawdziwe dzieci Boże, lecz nimi nie są, a są synagogą szatana. Należą do synagogi szatana, czyli służą szatanowi, służą sekciarstwu, służą błędowi, służą klerykalizmowi, a uważają się za dzieci Boże. I ci ludzie rzeczywiście takie mniemanie w sobie mają, bo takie mniemanie w sobie wykształcili, no bo takie mniemanie chrześcijaninowi najbardziej odpowiada. Zazwyczaj człowiek wykształca w sobie takie mniemanie, które jest dla niego najbardziej korzystne. To nawet mądrość ludzka, tak zwana ludowa, zauważyła i wyraża w ludowym powiedzeniu: punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czyli czy ktoś uważa daną rzecz za dobrą czy złą, zależy to od tego, w jakiej jest sytuacji. Innymi słowy, zależy to od tego, czy jest to dla niego korzystne w taki sposób na to patrzeć, czy jest to dla niego niekorzystne. Co najśmieszniejsze jest, tutaj ta hipokryzja zostaje objawiona wtedy, kiedy ten ktoś nagle ten punkt zmienia na przeciwny, bo jest to mu wygodne. No tutaj na jeden z najświeższych przykładów można podać z jesieni zeszłego roku, październik czy listopad, to był, gdy w Stanach Zjednoczonych odbywały się wybory prezydenckie i tam była jakaś kwestia, że te głosy długo liczyli, bo tam wiele głosów z powodu epidemii można było głosować pocztowo, no to zliczenie tych milionów głosów przysłanych pocztą zabierało dużo czasu, więc te komisje kilka dni tam to liczyły i tutaj zwolennicy byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdy było bowiem liczenie tych głosów w tym stanie, było niekorzystne dla ich kandydata, to pod tymi właśnie ośrodkami wyborczymi manifestowali, krzyczeli: wstrzymać liczenie głosów, nie liczyć dalej głosów. Ale kilka tysięcy kilometrów dalej, w innym stanie, ci zwolennicy tego samego byłego prezydenta, bowiem tam ich prezydent przegrywał na podstawie tych głosów, które zostały osobiście złożone, a liczyli na to, że może wygrać dzięki głosom złożonym drogą pocztową, to krzyczeli, żeby kontynuować głosowanie, że trzeba policzyć absolutnie każdy głos. No to ta hipokryzja tutaj. Dobre jest to, co jest dla mnie korzystne. Tu jest dla mnie korzystne to, żeby wstrzymać liczenie głosów, ale tam już jest dla mnie korzystne, żeby głosy liczyć dalej poza dzień wyborów. Nie ograniczyć się do liczenia tylko tego, co w dzień wyborów tutaj zostało złożone. No, to pokazuje to właśnie hipokryzję człowieka, że dobre jest to, co jest dla niego korzystne, czy też w najbardziej jaskrawy sposób zasada ta została wyrażona w znanej polskiej książce W pustyni i w puszczy, kiedy to tak Afrykanin uczony zasad chrześcijaństwa wyraził to, co zrozumiał, to w taki właśnie sposób, że jak kalemu ktoś ukraść krowa, to zła rzecz. No to wszystko tak, Staś, który go uczył tego, się ucieszył, że no, że rozumie, tak, ale po czym dodał u Afrykanin następne zdanie: ale jak Kali ukraść komuś krowa, to dobra rzecz. No to nie o to chodzi w zasadach chrześcijaństwa, że dobre jest to, co jest dla mnie korzystne, a tak niestety większość ludzi, nie tylko ów Afrykanin, w mniej lub bardziej jaskrawy sposób tak uważa, że tak właśnie jest. Dobre jest to, co jest dla mnie korzystne w danej chwili. A najbardziej hipokryzja tego wychodzi, jeżeli ten ktoś zmienia kompletnie punkt widzenia, bowiem w tej chwili już dla niego odwrotna rzecz jest korzystna. Jak to? A przecież jeszcze rok temu to mi odwrotnie było słuszne i właściwe, a teraz już się zmieniło. To wtedy gdzie jest zmiana? Najczęściej ta zmiana nie wynika z tego, że ktoś dojrzał i teraz jest mądrzejszy, tylko że jego sytuacja życiowa się zmieniła. To najbardziej to jaskrawo widać w świecie polityki, bo w świecie polityki to politycy zmieniają zdanie zależnie od tego, co w danej chwili jest korzystne, a później zostanie to wywiedzone, że parę lat temu, jak byli w opozycji, to dokładnie odwrotnie mówili, że ta rzecz, którą teraz postulują, że jest dobra, ją trzeba prowadzić, tak jak poprzedni rząd próbował robić, to mówili, że jest zła ta rzecz, albo na odwrót. Bo zmieniła się sytuacja. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego tak wielu ludzi jest oszukanych i to nawet sami wypierają ze swojej świadomości, że kiedyś inaczej mówili, postulowali, że potępiali tych, którzy proponowali to, co oni dzisiaj sami proponują. Więc to jest to zdradliwe serce, o którym mówi prorok Jeremiasz. A moglibyśmy na poparcie tego, że coś takiego jest całkowicie możliwe, by zostać oszukanym przez własne serce i nawet tego nie wiedzieć, to będziemy słowa samego naszego Pana z Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału, 22 wersetu, gdzie czytamy takie słowa: wiele ich rzecze mi dnia onego. Panie, Panie, i zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wielu cudów nie czynili. A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I tak nasz Pan mówi, że tak będzie. Dnia onego, no to jest dzień tysiąclecia. To jaką tutaj mamy sytuację opisaną? No mamy sytuację ludzi, którzy powstaną z grobu w wieku tysiąclecia i powstaną z taką świadomością, z jaką do tych grobów poszli. A poszli to się ze świadomością, że byli wspaniałymi chrześcijaninami, którzy Bogu służyli całe swoje rzeczy. W imieniu Twoim prorokowaliśmy, czyli nauczaliśmy w Twoim imieniu, nauczaliśmy zasad religii. Byliśmy nauczycielami tutaj religijnymi, duchownymi takimi czy innymi, czy nauczycielami świeckimi, teologami tutaj. W imieniu Twoim diabły wyganialiśmy, dokonywaliśmy cudów nawet w Twoim imieniu. Wiele cudów czyniliśmy, nawet tutaj to wyganianie diabłów, ale tymczasem nasz Pan nie przyzna się do nich, powie, że nie macie ze mną nic wspólnego. Czyniliście bezprawie, a nie moją służbę. Ci ludzie bardzo byli zwiedzeni, ale to ich pozwolili na to, by ich własne serce ich zwiodło. Dzięki temu żyli w błogiej świadomości, że są zacnymi chrześcijaninami, którym wręcz Bóg musi być wdzięczny za służbę, którą czynią, a w rzeczywistości uganiali się i poświęcili swoje życie swoim własnym, samolubnym, czy wręcz grzesznym celom. I w taki sposób przeżyją szok wtedy, kiedy się dowiedzą, że czynili bezprawie, a nie, że służbę Bożą czynili. No to takich chrześcijan z wieku Ewangelii to się znajdzie sporo. Tutaj akurat przypominają mi się prześladowcy prawdziwych dzieci Boży. Ci, co palili innych na stosach, mordowali i prześladowali w jakikolwiek inny sposób, też czynili, myśleli, że służbę Bożą czynią. Jakże wielki zawód ich czeka dnia onego, kiedy to będą, zorientowawszy się, że powstali z grobów, że jest zmartwychwstanie, że jest Królestwo Boże na ziemi, to będą oczekiwali nagród za swoje postępowanie, a tymczasem powstaną nie do życia, tak jak będzie im się zdawało, ale na hańbę, wzgardę długotrwałą, tak jak o tym Biblia mówi. Tak więc takich jest bardzo wielu, którzy oszukawszy samych siebie, służy sobie, czy też światu, czy szatanowi, myśląc, że służbę pańską czyni. Jest ich wielu w systemach nominalnego chrześcijaństwa, jak i poza tymi systemami. Jest ich także wielu wśród tych, którzy uważają się za poświęcone dzieci Boże. Dlatego też warto nad tą kwestią się zastanowić, właśnie nad tą kwestią, a nie nad żadną inną, bowiem serce, uczucia, pragnienia, intencje, pobudki, bo to rozumiemy pod sercem, jest czymś najważniejszym, co mamy w swoim życiu. Jest jedyną rzeczą, którą można zabrać ze sobą do Królestwa, bo żadna z innych rzeczy, którą zdobędziemy tutaj na tym świecie, nasze majątki, które możemy mieć na tym świecie, ich nie będzie można zabrać ze sobą do Królestwa. Tak jak to pamiętam, wiele lat temu na konwencji jeden brat tutaj wspomniał o tych, którzy dysponując dużymi środkami finansowymi, sobie robią prywatne kolekcje sztuki. No co, to trzeba mieć rzeczywiście olbrzymie środki finansowe, żeby na coś takiego sobie pozwolić. A on mówi, a przecież żadne tytuły własności, prawo do posiadania czegoś z tego świata nie będzie honorowane w przyszłym świecie. Nie będzie miało znaczenia, że jak ktoś stanie z grobu, to ja chcę to odzyskać. Te ziemie były moje, albo ten pałac to był mój, więc on do mnie należy. Bo raz, że ten pałac może nie stać, no ziemia będzie przecież wciąż, ale to gdyby to w ogóle jest to technicznie niemożliwe, pomijając ten fakt, że to, co się dzieje w dzisiejszym świecie, a mam na przez dzisiejszy świat, to nie rozumie tego roku czy zeszłego roku, tylko tak no, całą historię ludzkości tutaj. Pod panowaniem grzechu, to, że niektórzy zdobywają tak wielkie majątki, jest wynikiem niesprawiedliwości i jest dla większości będzie powodem do tego, do wstydu w przyszłości, bowiem zdobyli to bezprawnie i poprzez wykorzystywanie innych, a nawet gdyby nie, to samo technicznie jest to niemożliwe, żeby te majątki pozwracać, bo jest jakiś kawałek ziemi, to przecież było właścicieli, jego było setki, jak nie tysiące w historii ludzkości. Bo ten był właścicielem w XIX wieku, a ten był w XVIII wieku, a później powstaną z grobu jeden i drugi. To, i co? Będą się bić o to, który ma dostać teraz ten pałac przy założeniu, że wciąż będzie stał, czy ten kawałek ziemi, bo jego właścicieli było bardzo wiele. Po prostu nie będzie to miało znaczenia wtedy i nikomu żadne majątki z obecnego świata nie będą przysługiwały. Więc jedyną rzeczą, którą człowiek zabierze ze sobą do królestwa, jest jego serce. Moglibyśmy powiedzieć, też dorzucić, no, że wiedza, którą w sumie ktoś zdobył w tym życiu, która stanowi część jego tożsamości, no też ją zabierze, tylko że nie jest to tak wartość cenna, bo jest to wartość, którą można bardzo łatwo nadrobić w przyszłym świecie, bowiem przy wyższej sprawności umysłowej, przy doskonalszym umyśle, wiedzę będzie można szybko uzyskać wówczas. Natomiast rozwój serca zabiera dużo więcej czasu niż zwiększanie swojej wiedzy. Dlatego ten rozwój serca jest rzeczą najcenniejszą, jaką mamy, bo to można przenieść ze sobą do świata przyszłego. Jest to jedyna wartościowa rzecz, którą zabierzesz ze sobą do królestwa. Dlatego nie ma nic, co miałoby większą wagę. Jest to kwestia najważniejsza, bowiem od niej, jak mówi nasz werset, zależy życie. I to w podwójnym znaczeniu. Zarówno życie teraźniejsze, czyli jakość życia teraźniejszego, jak i życie przyszłe. Od tego, w jakim stanie jest nasze serce, to zależą nasze słowa i czyny w obecnym życiu. Nasz Pan mówi, że człowiek dobry, z dobrego skarbu serca swego, wynosi rzeczy dobre. A zły człowiek ze złego skarbu serca swego wynosi rzeczy złe. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Więc gdy prorok mówi nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi, to rozumie ten żywot podwójnie. I żywot teraźniejszy, jakość żywota teraźniejszego, jaką mamy, czyli to jak szczęśliwi się czujemy w naszym życiu, jak bardzo zadowoleni, zależy od stanu naszego serca. Bo zapewne wszyscy są świadomi tego, że poczucie bycia szczęśliwym jest czymś subiektywnym. To zależy od postrzegania danej jednostki, jak ona patrzy na swoją sytuację. I tak wielu ludzi, co do których inni przypuszczają lub mogą przypuszczać, to bardzo szczęśliwi ludzie, bo świetnie im się powodzi pod każdym widocznym, zewnętrznym względem. To są ludzie, którzy sami w sobie nie czują się wcale szczególnie szczęśliwi, a są tacy, których sytuacja, tutaj ta materialna sytuacja ich życia cielesnego, no, wygląda nie najlepiej, ale oni czują się na szczęśliwi i zadowoleni, bo to, czy jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni, tylko w niewielkim stopniu jest zależne od warunków zewnętrznych. W największym stopniu zależne jest od tego, jak patrzymy na rzeczywistość, czy to nas, co zaspotyka, uważamy za ciężkie, czy uważamy to za lekkie. A tendencja upadłego człowieka jest taka, że jak nie ma wielkich, takich naprawdę wielkich problemów, to drobiazgi najczęściej będzie sobie rozdmuchiwał i robił z nich wielkie problemy w życiu. Dlatego też warto się zastanowić. Ja tak o sobie to ostatnio sam parę dni temu uzmysłowiłem, jak w pracy, jak mieliśmy tam coś zrobić i wydawało mi się to bardzo przykrym problemem, który mnie wręcz zasmucał. Usłyszałem, jak ktoś inny mówi, że żebyśmy tylko takie problemy mieli. No wtedy sobie pomyślałem, no rzeczywiście, to tak za bardzo na to postrzegam to przykre, ale to się da zrobić. Parę godzin przykrej pracy i będzie z głowy ten problem, i to nie najgorsza rzecz, jaka mogłaby się przytrafić. Mogą dużo gorsze rzeczy się przytrafić, więc tak warto spojrzeć z boku czasami oczami kogoś innego na daną sprawę i można wtedy ją zobaczyć w bardziej właściwym świetle. Brat Russell napisał w jednej ze strażnic taki króciutki artykulik, a nawet nie jedna trzecia jednej strony mniej, pod tytułem, że bracy mogliby być królami. Właśnie o tym mówiący, gdzie podaje przykład pewnego człowieka wówczas żyjącego, jesteśmy w drugiej połowie XIX wieku, bo wtedy on pisał te słowa, i mówi o tym, i to nawet, że to w Szkocji miało miejsce, że wśród szkockich właścicieli ziemskich jest jeden bardzo bogaty człowiek. Ten człowiek, no to ktoś by powiedział, no to nic dziwnego, no właściciele ziemscy, ziemia przekazywana z pokolenia w pokolenie, no tacy zawsze byli i wszędzie. Ale ciekawostka odnośnie tego człowieka jest taka, że jego ojciec nie odziedziczył tego majątku po swoim ojcu, bowiem jego ojciec był biedakiem, który ledwo koniec końcem wiązał. To ktoś sobie pomyśli, no to coś mu się poszczęściło w życiu. Bogatą żonę sobie znalazł, albo coś inne, jakieś niespodziewane szczęście go spotkało. Otóż nie, bo w następnym zdaniu Russell dodaje, że chociaż ten człowiek jest bardzo bogaty, a ojciec był biedakiem, czyli chociaż ojciec był biedakiem, to ojciec nie miał nic mniej niż co miał syn. Czyli innymi słowy, syn nie ma nic więcej, czego by nie miał ojciec. Ojciec też miał te wszystkie rzeczy, które ma jego syn, ale ojciec był biedakiem, a syn jest bardzo bogaty. Jak to możliwe? No wtedy rozwiązanie jest takie, jakie się nam nasuwa do głowy. Widocznie ojciec posiadał coś bardzo wartościowego, ale o tym nie wiedział, że posiada coś bardzo wartościowego. I taka też jest prawda, bo ta ziemia nędzna z rolniczego punktu widzenia, którą odziedziczył syn po swoim ojcu, która ledwo potrafiła wyżywić rodzinę, okazało się, że pod spodem, pod tą ziemią są bogate złoża metali, których wydobycie przynosi kolosalne zyski. Odkryto je dopiero po śmierci ojca owego, więc ojciec umarł biedakiem, a ziemia ta, gdy odkryto te bogate złoża rud metali, okazała się być tysiące razy więcej warta niż wcześniej przypuszczano. I dzięki wydobyciu tych metali ów człowiek stał się od razu człowiekiem bardzo bogatym. Więc żebracy mogliby być królami. I brat Russell tą historię, którą przeczytał gdzieś w prasie, tutaj używa za przykład do tego, no, w kwestii duchowych, że my też moglibyśmy żyć jak duchowi bogacze, ludzie ucztujący na wspaniałych pokarmach, że sam Bóg zaprasza nas do ucztowania na Jego prawdach, na Jego wspaniałych obietnicach, jakie nam daje, i w oparciu o te obietnice, o ten pokarm, moglibyśmy czuć się ludźmi bardzo bogatymi, bardzo szczęśliwymi, zadowolonymi z życia. To jest właśnie ta jakość życia teraźniejszego, ale to trzeba mieć serce w odpowiednim stanie, bo jeżeli ktoś nie ceni sobie tych duchowych rzeczy, tych praw, które daje mu Bóg, które ma w obfitości, bo one są, trzeba tylko do nich sięgnąć. One są jak te z rudy metali pod ziemią. One cały czas tam były. One się nie pojawiły nagle po śmierci ojca owego bogacza. One cały czas tam były, tylko ojciec o nich nie wiedział. No tutaj na literalnym poziomie, no możemy zrobić, skąd ją wiedzieć? Dopóki jakichś odwiertów nie zrobiono, to nikt nie wie, co jest pod ziemią, zwłaszcza, że to nie jest metr czy dwa pod ziemią, gdzie można samemu się dokopać, tylko dużo głębiej pod ziemią, ale w przypadku prawd duchowych, bogactw duchowych, my wiemy, gdzie one są, że one są w Biblii, one są w literaturze prawdy, nimi się można karmić, nimi się można posilać i żyć jak król, nie martwiąc się tym, co się dzieje w tym świecie, nie martwiąc tym, że się wali ten świat i że jutro jest niepewne, bo nie wiadomo, czy jak długo ten świat pociągnie tutaj w zorganizowanej postaci, tak jak ostatnio też parę dni temu rozmawiając u siebie w pracy, to też z moimi koleżankami, to mówiliśmy, no, że na przyszły rok szkolny, tak jak to wychodzi, mamy zapewnioną pracę, żeby nikt nie będzie musiał być zwolniony, że starczy pracy dla każdego na rok tylko, bo za rok problem wróci. Teraz został jak gdyby zażegnany, a za rok znowu wróci, ale mówię, ale co będzie za rok, co się będziemy teraz martwić? Za rok świat zorganizowanej postaci może nie istnieć już. I nie będziemy się martwili, kto z, komu z nas będzie brakowało do pełnego etatu, bo nikt z nas może nie mieć etatu, bo nie będzie państwa, nie będzie komu płacić naszych pensji. Tutaj więc nie wiadomo, co będzie. Taka jest sytuacja. Ale jeżeli ktoś ucztuje na Słowie Bożym, na obietnicach samego Boga, który obiecuje opiekę swoim dzieciom, który obiecuje, że ich nie porzuci, że ich nie opuści, że dopóki one chcą trwać przy Nim, to zawsze mogą na Niego liczyć, że jak są Mu wierne, to Chrystus jest dla nich skałą w momencie, gdy przychodzi nawałnica, uderza deszcz i fale powodziowe. Chrystus jest skałą, na której się, z której nie zostaną usunięci, nic ich nie zmiecie z tej skały, ani wiatr, ani deszcz, ani powódź. A to jeżeli ktoś tym żyje, nad tym ucztuje, no to nie będzie się martwił tym właśnie niepewnym losem i kierunkiem wydarzeń na tym świecie, tylko będzie się rozkoszował tymi duchowymi rzeczami i będzie żył jak bogacz, pełen pokoju, ukojenia w swoim sercu, w świecie, w którym to ludzie zamartwiają się, co to będzie, bo widzą potęgujący się ucisk, rzeczy, których jeszcze nigdy za swojego życia nie zaznali, bo nikt z nas nie zaznał epidemii ogólnoświatowej. Nikt z nas nie ma stu kilkudziesięciu lat, żeby pamiętać epidemię poprzednią, która miała miejsce w latach 1918-1920, bo jak ktoś się urodził w 1920 roku, to ma teraz w tym roku ma 101 lat, ale nawet jak się urodzi, bo tacy ludzie są jeszcze, którzy tam mają sto kilka lat, ale to nic nie pamięta z tamtych czasów. Przecież musiałby mieć wtedy no przynajmniej 10 lat, czyli powyżej 110, a takich ludzi pewnie jest też kilkunastu pewnie w skali całego świata, którzy mają tyle lat. No ale to nieistotne, czy pamięta, czy nie pamięta. Ogólnie społeczeństwo obecnie żyjące nie zaznało niczego takiego. Jest to fala ucisku, a nie wiadomo, co stoi za nią. My wiemy, że ucisk się ma potęgować, więc obecna fala ucisku może, skąd powiem, ucisk ma właśnie tą naturę falową, czyli przychodzi jak fala, a fala robi to do siebie, że później się cofa, a kolejna jest jeszcze potężniejsza. Tutaj w przypadku ucisku, tak jak te bóle na kobietę rodzącą przychodzą, tak mówi Biblia o ucisku, i każda kolejna fala tego bólu jest potężniejsza, on na chwilę ustępuje i później potężniejsza. Tak więc być może nawet ta fala ucisku, jak nie zmiecie jeszcze ludzkości całkowicie w postaci zorganizowanej społeczeństwa ludzkiego, to należy się spodziewać za jakiś czas później, i to raczej bliższy niż dalszy, kolejnej potężniejszej fali ucisku. Można by się tym martwić i nie cieszyć się z życia, ale jeżeli ktoś uczy jest tym właśnie bogaczem, zamiast być żebrakiem w oparciu o boskie obietnice, to dzięki temu może cieszyć się właśnie tym życiem obecnym. Jakość obecnego życia zależy od stanu naszego serca. Bo żeby cieszyć się tymi boskimi obietnicami, ucztować na tym, co Bóg daje, trzeba mieć serce we właściwym stanie. Nie trzeba było je strzec, nie dopuścić do tego, by świeckie, światowe, samolubne, grzeszne rzeczy się tam zagnieździły i przejęły kontrolę. Bo jeżeli ktoś nawet ma tylko samolubne tutaj ambicje, które nim kontrolują, już nawet nie mówię o grzesznych, tylko nawet o samolubnych, że chciałby osiągnąć to czy tamto, te rzeczy, które nie naruszają zasad sprawiedliwości z tym, no to to może nad tym boleć, bo ucisk może mu to uniemożliwić. On by chciał zrobić karierę, dorobić się majątku, a akurat tutaj ucisk potęgujący się sprawia, że jest to trudniejsze niż było do tej pory i ktoś może się zżymać na to, bo już miał plan opracowany i to mówię, jest nawet dobry plan, żeby mu się udało, tylko gdyby nie pandemia. Gdyby wszystko działało tak jak przed pandemią, to wszystko by to wyszło i byłoby super. A przyszła pandemia i akurat jemu to przekreśla. No ale to świeckie rzeczy. Tutaj to są egoistyczne, samolubne rzeczy. Tak, samolubne pragnienia będą się waliły. Ale jeżeli ktoś nie pozwalał samolubnym pragnieniom, by opanowały jego serce, tylko podporządkowywał pragnienia swojego serca pod wolę Bożą, to nie ma problemu teraz, bo jemu się nie walą żadne rzeczy, bo te rzeczy, które są boskie, są niewzruszone i one się nie zawalą. Nawet potężniejsza pandemia czy nic innego nie będzie w stanie ich zawalić, nie będzie w stanie ich poruszyć. Więc jeżeli ktoś opierał się na Bogu w swoim życiu, to nic go nie wzrusza. Jakość życia jest zapewniona bez względu na zmieniające się okoliczności życia na tym świecie, bez względu na potęgujący się ucisk, bo on ucztuje na obietnicach Bożych. On wie, że zwycięstwo jest zapewnione w życiu przyszłym. On wie, że ten ucisk, który teraz trwa i który jego samego może boleśnie dotykać, jest krótki, bardzo krótki w porównaniu z wiecznością życia w raju, którą Bóg obiecuje tym, którzy go miłują. I dzięki temu duchowo żyje. Duchowo jest coraz potężniejszy, tak jak apostoł Paweł mówi, że nam, którzy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na to, co niewidzialne, ten krótki ucisk przynosi przeogromną wiekuistość wielkiej chwały. Powiemy, pomaga nam kształtować naszą tożsamość, nasz charakter do takiego stanu, który będzie nadawał się do nagrodzenia życiem wiecznym. I tu właśnie dochodzimy teraz do tego drugiego znaczenia słowa życia, z naszego głównego wersetu. Gdy nasz główny werset mówi nam, nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi, to do tej pory cały czas mówiłem o tym, w jaki sposób stan naszego serca i jego strzeżenie prowadzi do poprawienia jakości życia teraźniejszego, ale prorok ma też na myśli tutaj życie wieczne, że życie wieczne to życie w przyszłości też pochodzi od stanu naszego serca. Pochodzi z naszego serca, zależy od stanu naszego serca. Bowiem od tego, w jakim stanie będą nasze serca, będzie uzależnione uzyskanie życia wiecznego. Tak było przez cały wiek Ewangelii, gdzie właśnie wymagana była ta doskonałość wewnętrzna, czyli uczucia, pragnienia, intencje, a tak będzie nawet podczas wieku tysiąclecia, nawet pod Nowym Przymierzem. Chociaż w wieku tysiąclecia wymaganym poziomem, jaki trzeba będzie osiągnąć, to będzie zewnętrzna doskonałość, czyli doskonałe uczynki, ale ostatecznie testem i tak będzie posiadanie właściwie rozwiniętego serca. Bo bez dobrego serca nie będzie dobrych uczynków, co wykażą próby małego okresu. Też doskonałość niby trzeba cię pokazać zewnętrzną, ale tylko dlatego, że pokazanie doskonałości zewnętrznej będzie wówczas możliwe. Ale doskonałość zewnętrzna nie bierze się znikąd. Nie można mieć doskonałości zewnętrznej bez posiadania doskonałości wewnętrznej w swoim sercu. O ile w wieku Ewangelii można mieć doskonałość wewnętrzną bez doskonałości zewnętrznej, to jest możliwe, bo doskonałość zewnętrzna jest uzależniona od pewnych warunków zewnętrznych, ale nie można mieć doskonałości zewnętrznej bez posiadania doskonałości wewnętrznej. Bo jak nazywa się człowieka, który na zewnątrz okazuje doskonałość, a wewnętrznie jej nie ma? Nazywa go się obłudnikiem, albo hipokrytą, albo aktorem. To jest to ktoś, kto udaje tylko. Udaje zewnętrzną doskonałość, a udawanie to ma do siebie, że zawodzi w którymś momencie. Tak jak to mówi polskie powiedzenie, kłamstwo ma krótkie nogi. Bo prędzej czy później wpadniesz tutaj ty z tym kłamstwem, bo na początku ci ludzie uwierzą, ale prędzej czy później, jak tych kłamstw, zwłaszcza jeżeli ktoś kłamie nałogowo, jest dużo, to prędzej to sam się pogubi w tym, albo prędzej czy później ktoś, kto zna prawdę, będzie to zrozumie, że ta osoba kłamie. Więc tak samo jest z tą doskonałością zewnętrzną. Jeżeli ktoś udaje ją, to nie można udawać jej zawsze. Można udawać przez większość czasu, ale Bóg właśnie po to zorganizuje próbę małego okresu, by ci aktorzy, by ci udawacze, by kozły wieku tysiąclecia okazały swoje wnętrze, okazały, czym naprawdę są. Więc życie wieczne, nawet wieku tysiąclecia, będzie zależało od posiadania doskonałości tej wewnętrznej. Nasz Pan, mówiąc o doprowadzaniu ludzkości do doskonałości w tysiącleciu, stwierdza, że w Żydów 8:10. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. Będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. To jest mowa o przymierzu, nowym przymierzu, które ma być dopiero zawarte, ale zasady tu przedstawione w wieku Ewangelii równie dobrze obowiązują. Czyli a w jaki sposób one, w jaki sposób to działa? Pierwsze, prawa moje włożę w ich umysły, czyli udzielę intelektualnego zrozumienia swoich praw, by ludzie w swoich głowach zrozumieli moje prawa, zrozumieli moje słowo. Czy w wieku Ewangelii też się od tego nie zaczyna? By zostać chrześcijaninem w wieku Ewangelii, by poświęcić się Bogu w wieku Ewangelii, to co? To też trzeba zacząć od umysłu. Trzeba się w swoim umyśle, w swojej głowie dowiedzieć o Bogu, o Chrystusie, o Jego ofierze, o możliwości poświęcenia się Bogu, o tym, czego Bóg wymaga, z czym się to wiąże. Tych rzeczy, czyli boskiego prawa, tego, co Bóg żąda, tego, co Bóg wymaga. O tym się trzeba dowiedzieć w swoim umyśle, a później trzeba wypisać to na swoim sercu. Czyli wypisać na swoim sercu oznacza to, że przekształcić to na uczucia, na zalety charakteru. A jaki to sposób to się robi? No postępując zgodnie z tym, co w intelekcie posiadam, co zostało mi, co Bóg mi dał, co zrozumiałem, bo w taki sposób to działa. Najpierw trzeba się dowiedzieć, później trzeba zrozumieć, zaakceptować i wdrożyć w czyn, zastosować w życiu. I dlatego nasz Pan, mówiąc o tym przymierzu, które zawsze z domem Izraela, rozszerzająco od Izraela nas całym światem, mówi, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I to jest to, te dwie rzeczy. Prawa włożę w umysły i na sercach ich wypiszę je prowadzeniem, jakie będą mieli w wieku tysiąclecia. Tutaj poprzez pouczanie, dawanie wskazówek odnośnie tego, co jest boską wolą, jak ją wypełniać, poprzez udzielanie pomocy w praktykowaniu tego. Nawet ta pomoc będzie obejmowała kary. Tutaj laska żelazna też będzie pomocą w wieku tysiącleci, pokazującą, że niewłaściwe postępowanie jest nieopłacalne, bo przynosi natychmiastową odpłatę za takie złe postępowanie. I to na tym będzie polegało wypisywanie. Bóg mówi, ja wypiszę je i dzięki temu będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Teraz Bóg, mówiąc o tym przymierzu, mówi, że na sercu w umysły ich włożę, czyli udzielę intelektualnego zrozumienia. A czy w naszym umyśle nie ma intelektualnego zrozumienia już teraz? Jest. W tym, którzy przychodzą do Boga według zasad wieku Ewangelii, a wciąż nie obowiązują zasady wieku tysiąclecia, bo nikt tutaj z nas nie widział tutaj Królestwa Bożego na ziemi i klasy godnych sprawujących tutaj władzy i ludzi powstających z grobu, wciąż obowiązują zasady wieku Ewangelii, bowiem żyjemy w okresie przejściowym, w którym wieki zachodzą na siebie i chociaż chronologicznie jest już wiek tysiąclecia, to część zasad wieku Ewangelii wciąż obowiązuje. Więc już teraz dostajemy to intelektualne zrozumienie. A po co dostajemy to intelektualne zrozumienie? Do tego samego celu, do którego ludzie, ogół społeczeństwa ludzkiego otrzyma w wieku tysiąclecia. Czyli po to, by po uzyskaniu intelektualnego zrozumienia prawa Bożego wypisać to prawo Boże na sercu. A skoro my już teraz dostajemy to intelektualne zrozumienie, to nie po to, tylko żebyśmy to wiedzieli, i by uważali się za mądrzejszych od innych, tylko po to, byśmy to wypisywali na naszym sercu. Więc po to dostajemy. Po to, by postępując według tych zasad, mogliśmy to wycisnąć, prawo Boże, na swoim sercu. I tylko ci, którzy ocenią te prawa i się w nich rozmiłują, osiągną rozwój serca i tylko takim zostanie dane życie wieczne. Tylko takowym życie wieczne było dawane w wieku Ewangelii, tym, którzy rozmiłowali się w prawie Bożym i tylko takowym w wieku tysiąclecia też zostanie dane życie wieczne. 1 Jana 5,3 mówi nam, 1 Jana 5,3 mówi nam tak: na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie, czy też, jak mówi inny przykład, nie są uciążliwe. Bo dla tych, którzy miłują przykazania Boże, ich przestrzeganie nie jest uciążliwe. Bo jeżeli ktoś miłuje, kocha coś robić, to dla niego nie jest to ciężkie. Tak jak to tysiące lat temu mędrzec chiński, zdaje się Konfucjusz to był, powiedział: wybierz za swoją pracę coś, co kochasz robić, a nie przepracujesz ani jednego dnia przez całe swoje życie. No, słusznie, jeżeli lubisz to robić i akurat wybierzesz to jako swój zawód, co i tak lubisz robić, to robiąc to nie będziesz czuł, że pracujesz, tylko będziesz czuł, że jak gdybyś, bo ludzie, kiedy ludzie robią to, co lubią? No w wolnym czasie. To będziesz się czuł, jakbyś miał wolny czas i w swoim wolnym czasie tutaj realizował swoje zainteresowania, swoje pasje. No i tak samo będzie tutaj z tymi, którzy rozmiłują się w prawie Bożym. Jego wypełnianie nie będzie dla nich uciążliwe, bo dla człowieka miłującego grzech, czy dla człowieka, który miłuje swoje samolubne pragnienia, wypełnianie prawa Bożego, przestrzeganie go jest uciążliwe. Tak, to prawda, to wielki ciężar, wielki problem, jest to przykre, trudne. Ale dla tego, który to miłuje, to nie sprawia mu to trudności, bo on to lubi robić. A tylko ci, którzy miłują sprawiedliwość, miłują prawdę, będą mogli zawsze zgodnie z tymi zasadami postępować, bo oni to lubią. Co od razu też zakłada, że nienawidzą przeciwnego postępowania, czyli mają odrazę do grzechu, obrzydzenie do grzechu, a taki właśnie też jest element rozwijania charakteru, że jak walczymy ze swoimi wadami, to odrywamy naszą miłość od nich, tam później szereg kroków podejmujemy, aż dochodzimy do obrzydzenia odrazy do grzechu, co jest gwarancją, że ktoś takiego grzechu w przyszłości nie potępi, nie popełni, bowiem jego mierzi. To jego trzeba by końmi ciągnąć w tą stronę, bo jego naturalne wszystkie instynkty, pragnienia idą w zupełnie przeciwną stronę. A właśnie jednym z tych kroków tutaj w usuwaniu grzeszności z siebie jest zastępowanie wady, wypieranie wady, rozwijanie miłości do przeciwstawnej zalety. Tutaj jej przeciwstawnej, no bo wtedy posiadanie zalety, miłości do sprawiedliwości sprawi, że ktoś będzie nienawidził odpowiadającego przeciwstawnego grzechu. Więc ci, którzy miłują prawo Boże, a to, czy miłujemy prawo Boże, czy nie, poznajemy po tym, czy próby jego wypełniania są dla nas uciążliwe, czy nie, czy jest to dla nas przykre, i robimy to pod przymusem, bo trzeba, bo tak w Biblii przeczytałem, że tak należy, ale nie chciałbym w taki sposób postępować. Czy też zmieniamy jej treści, staramy się interpretować ją w jakiś inny sposób, żeby usprawiedliwić nasze nieprzestrzeganie prawa Bożego, bo tak bardzo nam się nie podoba przestrzeganie tutaj prawa Bożego, że niektórzy będą podbiorą taki właśnie sposób postępowania. Nie chcąc się przyznać sami przed sobą, że jego nie wypełniają, to sobie nadają nowe znaczenie temu, co Bóg powiedział, dodając sobie coś, co po prostu unieważnia to, co powiedział Bóg. Mi tutaj Żydzi starożytności byli mistrzami w tym wypaczaniu, w zachowywaniu litery prawa Bożego, a w wypaczaniu jej ducha, co kilka razy nasz Pan tutaj im w Ewangeliach zarzucił, że właśnie w taki sposób postępują i nazwał ich obłudnikami, czyli aktorami, udawaczami. Tymi, którzy właśnie do takich mówił, że idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie, nie znam was, bez względu na to, że w moim imieniu prorokowaliście i w takich czy innych wielkich rzeczy dokonywaliście. Ci, którzy cenią te prawa i w nich się rozmiłują, osiągną rozwój serca, ale tylko takim zostanie dane życie wieczne. Tym, którzy będą miłowali i przestrzeganie prawa Bożego nie będzie dla nich ciężkie. I w tym momencie będziemy kończyli nasz wykład. Prawdopodobnie będzie kontynuowany, bo tutaj przygotowałem znacznie więcej materiałów na ten temat, bo w sumie jeszcze pewnych rzeczy sporo nie powiedziałem o tym, jak strzec swojego serca. Póki co cały czas mówiłem, jak wielkie ma to znaczenie i dla życia teraźniejszego, i dla życia przyszłego. Więc życzę braterstwu jak największych sukcesów w strzeżeniu swojego serca, by z tego strzeżenia serca jak najlepsza jakość życia teraźniejszego stała się braterstwa udziałem, no i życie wieczne w przyszłości. Dziękuję za uwagę.